Kościół, wydarzenia, komentarze.
I wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Gra nam jak zawsze Robert Paciorek i realizuje nas, za to serdecznie dziękujemy. No i właśnie, jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą, przed przerwą powiedzmy oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek. Modlitwę, jałmużnę i post napisał w orędziu na Wielki Post papież Franciszek.
Przepraszam, muszę się wtrącić. Tak. Nie jeśli zauważamy, bo jest tak, że to... jak nie stajemy w prawdzie, to na ogół właśnie problem z tymi rzeczami polega na tym, że my tego często nie widzimy, że mamy problem.
No papież Franciszek.
Tak pisze, tak, że pisze, jeśli widzisz...
Jeśli to, zauważamy w sobie i wokół nas.
Dobra.
Także przekażę.
Nie będę się nie, faktycznie, przepraszam, z papieżem Franciszkiem się nie będę wspierał.
Ale właśnie, post, jałmużna i modlitwa. Słowa klucze, które często sprawiają nam problem w rozumieniu, bo przecież środa popielcowa była i wtedy każdy mówi post, dzisiaj post bez mięsa, nie można, jeden posiłek dosyta, reszta to prawie, że chleb i woda. Ale czy też o to chodzi? Czy cały Wielki Post należy przeżyć właśnie o chlebie i wodzie? Są tacy, którzy tak robią, wyrzekają się tych dóbr właśnie mało potrzebnych do życia. Ale czy, jak właśnie, jak dziś zrozumieć post? Czy to jest odmówienie sobie jedzenia, czy może coś więcej? Ksiądz profesor Tadeusz Dole.
Przed wielu laty ksiądz Stanisław Musiał, jezuita, napisał w Tygodniku Powszechnym tekst o poście w Kościele, który, jak tam napisał, właściwie niepostrzeżenie wyszedł z Kościoła. Bo tak na dobrą sprawę to post kojarzymy z piątkiem w Kościele i kojarzymy z tym, że nie wolno nam spożywać pokarmów mięsnych. I to jest zwłaszcza w naszej kulturze dzisiaj już rzecz trudna, jeśli się tego nie potraktuje jako rzecz symboliczną, to znaczy nie jem mięsa. Dlaczego? Próbuję sobie przypomnieć, rezygnuję z mięsa, bo dziś jest dzień śmierci Jezusa na krzyżu. I jeśli teraz ta refleksja nie przekształci się w zastanawianie się nad sensem śmierci Chrystusa na krzyżu, nad tym, jakie to ma dla mnie znaczenie, dla mojego życia, no to ten post nie ma sensu. Więc powiedziałbym, że tutaj ten akcent powinien paść na symbolikę, bo tak na dobrą sprawę, ja przynajmniej tęsknię za piątkiem, ja się stołuję w stołówce od 18 roku życia cały czas, w różnych stołówkach. I muszę powiedzieć, tęsknię za piątkiem, bo cały pozostałe dni zawsze jakaś tam kiełbasa, jakieś mięso. No a wreszcie zjadłoby się te ryby, jakiś dobry ser.
Jajeczko.
Na przykład też, oczywiście, chętnie jajecznicę. No więc tęsknię za piątkiem i za tym dniem, w którym wreszcie kuchnia nie poda mi mięsa i nie poda kiełbasy. I stąd przypuszczam, że tak jest także u innych. Stąd też w naszej kulturze, kiedy wszystko jest dostępne, wejdzie się do sklepu, można wszystko kupić, ten post, jeśli się właśnie nie przekształci w takie symboliczne uświadomienie sobie, że rezygnuję z mięsa na rzecz pokarmu, które bardziej lubię, no to dlaczego rezygnuję? Jaki był zamysł u Kościoła? Jaka była historia tego wszystkiego? I w konsekwencji wydaje się, jeśli to ma mieć sens, ten post piątkowy, no to myślę, że powinienem pościć od czegoś, co lubię.
Co sprawia mi przyjemność.
I to nawet nie musi być post od pokarmu, jakiś post od pewnych czynności, powiedzmy. No już nie chciałbym unieszczęśliwiać młodych ludzi całkiem, ale przynajmniej trochę od komórki. Jeżeli cały czas mam tę komórkę w ręku, no to przynajmniej w ten piątek, powiedzmy, 2 godziny nie będę miał komórki w ręku. Post od komórki, post od internetu, od komputera. Myślałbym, że to, co ciągle w Kościele naszym jest, bo to w Polsce, w Kościele w innych krajach to wygląda czasem nieco inaczej, żeby to mi przypomniało, że mam pościć generalnie, mam pościć i ten post ma mieć sens. On ma sens wtedy, kiedy go odniosę do męki i śmierci Chrystusa na krzyżu, którą wspominam w piątek, i wobec tego jakoś chcę współcierpieć z Chrystusem i zadać sobie, nie dla samego katowania siebie, tylko dla takiej próby przeżycia z Chrystusem jego cierpienia, jego męki, jego śmierci, choć trochę, choć w tym wymiarze, który może być bardzo bolesny dla młodego człowieka, przypuszczam, że zrezygnuje na godzinę czy dwie z komórki.
Ale to w poście o to chodzi. Ale z drugiej strony, żeby nie popaść ze skrajności w skrajność, bo próbuję sobie wyobrazić rezurekcję, gdy ci wszyscy, którzy odmawiali sobie przez Wielki Post alkoholu, nagle z tej radości tak się cieszą, że organista na chórze nie może wytrzymać w niskim kościele.
No, to też jest jeden ze sposobów takiego przeżywania postu, poszczenie od alkoholu, jak to pan tutaj powiedział rzeczywiście, ale nie sądzę, że dla ludzi, którzy podjęli się tego trudu, którzy przyzwyczaili się do picia alkoholu częściej czy rzadziej, obojętnie, ale czynią to z przyjemnością i zrezygnują z tego na Wielki Post, robią to świadomie. Nie przypuszczam, żeby to była ta grupa, która akurat w rezurekcję w kościele ten rozsiewa wokół siebie zapach alkoholu.
Czy twoi uczniowie kojarzą post bardziej z wpisem na Facebooku, czy post właśnie ten duchowy biorą pod uwagę?
No to jest trudne pytanie, trudno jakby wejść w uczniów i odpowiedzieć wprost, ale faktycznie w takich rozmowach o poście raczej częściej spotykam tą wersję taką, że post będzie okazją do zrzucenia kilku kilogramów, czy uświadomienia sobie, że może za dużo tych słodyczy jem na co dzień, więc zrezygnuję ze słodyczy. No tak próbują raczej upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Mhm.
I schudnąć i coś...
Tak, i żeby był post i przy okazji faktycznie taka okazja, żeby do poprawienia sylwetki.
Ale jeżeli jest ta druga pieczeń, to ja bym może aż tak tego negatywnie
prawda?
Nie oceniał.
Prawda?
Nie?
Jeśli właśnie się trzymają tradycji jeszcze, że i widzą to w kontekście wiary swojej religijnym.
To... Czyli jeżeli przeżywają, tak? To w rozumieniu tym, które wskazał ksiądz profesor o duchowym przeżyciu.
To też nie widzę w tym nic aż takiego złego, chociaż wolałbym, żeby to była jakaś religijność większa.
A post może być narzucony na przykład jako pokuta, czy niekoniecznie? Czy to musi być świadome, dobrowolne przyjęcie takiego wyrzeczenia, księże proboszczu?
Bezwzględnie. Z jednej strony jest to w poście tą siłą i to przesłanie, że przyjmujemy post jako własne dobre postanowienie, chociaż właśnie w sakramencie pokuty czasami, czy w rozmowie jakiejś duszpasterskiej, można komuś narzucić jakąś wstrzemięźliwość, gdy widzimy, rozeznając, że coś nadużywa, niekoniecznie alkoholu, jakichś innych, chociażby obgadywanie albo innej jakiejś formy narusza mir swojego życia małżeńskiego, rodzinnego, można uzmysłowić komuś, że sprawia komuś ból, żeby się powstrzymał na dany czas. Sam post właśnie ma doprowadzić do pewnego rodzaju powtarzalności pewnych czynności, ma doprowadzić do w ćwiczeniu do spotkania z Chrystusem. Właśnie tak jak mistrzowie muszą wyrzekać sobie wiele, by stanąć, aby w tej chwili trwa olimpiada, też poszczą, też jedzą najczęściej skromne, wysokokaloryczne pokarmy.
Jak skoczkowie.
Dokładnie tak. Czasem mistrz piękności muszą nieustannie dbać o swoją kondycję, ale tu właśnie brakuje tego elementu spotkania. Sam post powoduje to, tak jak ksiądz profesor powiedział, przez ćwiczenie dochodzenia do jedności z Chrystusem. I to jest bardzo ważny element, wydaje mi się, warto zwrócić uwagę, że to najczęściej znika nam w życiu rodzinnym. Post jest też świadectwem naszej wiary. Tak samo, jeżeli mama nie pości, nie daje świadectwa swoim dzieciom. Jeżeli dziadkowie zapraszają, nie dają świadectwa swojej rodzinie, Tak samo i odwrotnie właśnie, jeżeli my potrafimy powiedzieć, że dzisiaj jest post, dlatego nie jemy, nawet jak przyjdą jacyś goście, spotkają się, o, jak najbardziej, my też to szanujemy. Także jest to też forma też identyfikacji z Chrystusem, ćwiczenia swojej woli i właśnie dawania też świadectwa bardzo konkretnego.
O ile o poście często mówimy, dzielimy się tak, że ja mam takie postanowienie, że nie będę jadł słodyczy, nie będę pił alkoholu, to z jałmużną już tak otwarcie nie wychodzimy z propozycją tematu, no bo przecież właśnie wolimy dać komuś żebrzącemu złotówkę i uznajemy to za jałmużnę, czy może to też jest coś więcej? Tak jak na przykład jałmużna wielkopostna. Dzieci rezygnują z przyjemności na przykład kupienia słodyczy, wrzucając tę kwotę do skarbonki wielkopostnej. Jak rozumieć właśnie jałmużnę?
Taki najdoskonalszy chyba wzór jałmużny, no to nam został przedstawiony w Ewangelii, kiedy Jezus siedział na ławie przed świątynią i ludzie przychodzili i wrzucali to skarbony jałmużne. No i kto najwięcej dał? Ta, która dała najmniej, obiektywnie biorąc, wdowa, ale to była cała, to było wszystko, co posiadała i wszystkim się podzieliła z tymi, którzy z tej jałmużny jakoś mogliby korzystać. I wydaje się, że to jest to, Chrystus zawsze nam stawia w kazaniu na górze poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko, maksymalistycznie i to jest ta poprzeczka postawiona najwyżej. Wydaje się, że wszystko, co mam, daję innym. To jest jakby taki obraz, ta jałmużna przed świątynią, to ewangelijne opowiadanie o wdowie jest zobrazowaniem tego, co Jezus mówi, nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie oddaje za innych. To jest oddanie innym wszystkiego, co posiadam. To jest taki maksymalne rozumienie jałmużny. I na drugim krańcu jest to minimalistyczne, o którym Pan powiedział, ta złotówka, która mnie doprawdy nic nie kosztuje, to jest, no, nie chcąc być dosadnym w wyrażeniach, ale taki ochłap rzucony człowiekowi.
I spokojnie sumienie.
Tak.
Coś, żeby powiedzieć, że też praktykuję jałmużnę, więc myślę, że chyba my jako chrześcijanie zawsze mamy odniesienie do Ewangelii. To jest nasz wzór. I jeśli mamy przed oczyma obraz tej kobiety, która daje wszystko, co posiada, dzieli się z innymi tym wszystkim, co posiada, no to jest to maksimum, to jest ta poprzeczka postawiona najwyżej. I zawsze stoimy przed pytaniem, jak blisko jesteśmy tego ideału. Wtedy także, kiedy chcemy praktykować jałmużnę.
Jeśli mówimy o jałmużnie, często mówimy o tym aspekcie finansowym, ale tak zastanawiam się, czy jałmużną nie można by nazwać również oddania siebie komuś, na przykład, żeby być z kimś, oddać to, co najcenniejsze.
Tak, ja bym powiedział, tu mamy kilkadziesiąt metrów od nas dom opieki na szpitalnej. Wiem, że od czasu do czasu przychodzą młodzi ludzie, wolontariusze do tego domu i są z tymi starszymi osobami, poświęcają im czas. To jest piękna jałmużna i gdyby się tak udało panu katechecie.
No, oleski przykład jest zacny, bo młodzież z Olesna również.
Może tak to praktykuje, jeśli tak to jest, to jest wspaniała jałmużna. Ja daję coś od siebie. Jałmużna, tak jak to pan powiedział, zwykle potocznie kojarzy się z tą symboliczną złotówką, ale to jest dzielenie się tym, co mamy. Dziś bodaj najcenniejszą wartością jest czas. Zawsze go brakuje ludziom, więc taki czas poświęcony ludziom potrzebującym, ludziom czekającym na rozmowę jest, wydaje się, dziś czymś niezmiernie cennym.
I właśnie, ja bym też tej kwestii finansowej nie bagatelizował, nie? To znaczy, to trzeba sobie też jasno trzeba powiedzieć, ta drobne, wysypane z kieszeni, kiedy ktoś o nie prosi, jałmużną nie są w tym sensie jakim, w tym sensie religijnym. To musi być faktycznie coś, czym ja się dzielę. Tak jak to uczymy tych małych dzieci, kiedy rozdajemy im na lekcjach religii te skarbonki wielkopostne, to im katecheci tłumaczą, że ale to jest ty się musisz czegoś wyrzec, mm-hmm. nie? Odmówisz sobie tego batonika czy czegoś i tam wrzuć tam do tej skarbonki mm-hmm. te pieniądze. I wtedy to ma wartość, nie? A dzisiaj żyjemy też w takich czasach, kiedy ta jałmużna, kiedy ta pomoc drugiemu człowiekowi jest naprawdę stosunkowo łatwa i możemy naprawdę robić wspólnie razem wielkie rzeczy, nie? Jak są różne strony internetowe, kiedy jest pokazana kwota, ile potrzeba, żeby ktoś odbył turnus rehabilitacyjny, żeby ktoś przeszedł operację i tak dalej i możemy naprawdę drobnymi przelewami, ale w, że tak powiem, w kupie siła można naprawdę zrobić bardzo dużo dobrego. Rzecz.